Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podczas tegorocznych audycji chciałbym zająć się ojcami Kościoła. Dlatego też tytuł tych rozważań to Portrety ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła to ludzie z krwi i kości. Podczas tych audycji będziemy się starali ich odbrązowywać, zobaczyć, jakimi byli ludźmi w połączeniu z geografią miejsc, gdzie żyli oraz dziejącymi się w tym czasie wydarzeniami. Myślę, że ukażą się naszym oczom portrety ludzi, którzy zmagali się z trudnościami, problemami, ale kochali w swoim życiu Boga i Kościół nade wszystko. I taki jest też cel tych audycji, aby przybliżyć każdemu z nas ojców Kościoła, aby też zrozumieć, jak ważne to były czasy dla Kościoła. Pisarze pierwszych pięciu wieków ery chrześcijańskiej, zwani ojcami Kościoła, mają twarze i charaktery zarysowane wyraźnie, ostrymi konturami. Łatwo można by ich sklasyfikować według zasad charakterologii oraz psychologii. I tak w Augustynie można się dopatrywać pobudliwego uczuciowca, a Jana Chryzostoma określić jako bardzo zakompleksionego. Lepiej jednak zrezygnować z wszelkich prób ich klasyfikowania i stwierdzić, że Grzegorz z Nazianzu, jako człowiek lękliwy, potrzebował serdecznej obecności. Tertulian zaś był pesymistą, indywidualistą i malkontentem. W literaturze trzeba uwzględnić geografię. Afrykańczyk Cyprian reagował inaczej niż Galijczyk z Poitiers, Hilary. Grecy swoją wrażliwością i dociekliwością filozoficzną górowali o całe niebo nad większością łacinników. Nie mówimy już o głębi uczucia i liryzmie Syryjczyków, na przykład takiego Efrema. Podczas tych audycji będziemy usilnie starać się, aby rysując portrety usunąć gips, którym nasze konwencje obłożyły postacie tych wielkich, świętych poprzedników, zamieniając je często w statuły, co nie daje im żyć, nie daje im oddychać, nie pozwala im być sobą. Będzie chodzić nam o odnajdywanie za tekstem człowieka, który swoim słowem czasem porusza nas gwałtownie, a czasem wyciska łzę, jego uczuciwości i inteligencji wprzęgniętych przez wiarę w służbę Ewangelii. Jeśli okres, w którym żył Ireneusz czy Cyprian, różni się od epoki Augustyna czy Grzegorza z Nyssy, to tym bardziej jest odmienny od naszych czasów. Aby go zrozumieć, trzeba przybliżyć go do nas, wyjaśnić to, co nieznane, przez to, co znane, naświetlać sytuacje odległe sytuacjami nam bliskimi, ale podobnymi do nich. Atanazy i Hilary byli przedstawicielami ruchu oporu. Mieli odwagę powiedzieć nie cesarskiemu totalitaryzmowi, podobnemu w swych metodach do wszelkich totalitaryzmów. Czyż w ponurych latach 1939-1945 nie przychodziły nam mimowoli na myśl apokaliptyczne czasy Augustyna, a jego dzieło o Państwie Bożym nie stawało się bardziej zrozumiałe? Przy dokładniejszym poznaniu człowieka, środowiska, w którym żył, lepiej zdajemy sobie sprawę z wkładu, jaki jego twórczość wnosi w dzieje chrześcijaństwa. To zaś może nas skłonić do zaznajomienia się z nią. Nic nie zastąpi osobistego kontaktu z człowiekiem poprzez tekst przedłużające Jego obecność wśród nas. Powrót do ojców to powrót do początków chrześcijaństwa, który nazwano powrotem do źródeł. W wieku XX, XXI na szczęście możemy korzystać z dorobku ruchu biblijnego, liturgicznego. Nie ma lepszych od Orygenesa i Augustyna przewodników na drodze do poznania duszy i ducha Pisma Świętego. Oczywiście pod warunkiem, że nie stracimy z oczu postępu, jaki dokonał się w dziedzinie nauk biblijnych. Co się tyczy zaś liturgii, to ojcowie nie poprzestawali bynajmniej na jej wyjaśnianiu katechumenom i wiernym. Oni ją kształtowali, tworzyli i przeżywali. W tworzeniu tekstów liturgicznych decydującą rolę odegrali Ambroży i Bazyli. Toteż cała odnowa biblijna i liturgiczna nie byłaby kompletna, gdyby nie łączył się z nią powrót do ojców Kościoła. Do niego też chciałbym nakłonić naszych słuchaczy właśnie podczas tych audycji. Będę się starał zawrzeć bliską znajomość, choćby z Justynem i Ambrożem, próbując naszkicować ich portrety. Myślę, że nie muszę dodawać, że nie są one rekonstrukcjami powieściowymi, ale raczej wynikiem dedukcji opartej na systematycznych i drobiazgowych studiach nad ich pismami. Reasumując, podczas tych audycji chciałbym ukazać wszystkim słuchaczom ojców Kościoła pod nowym kątem widzenia, przybliżając życie wczorajsze do tego, co jest dzisiaj. Teraz chciałbym się skupić na wieku drugim chrześcijaństwa. Chciałbym również zająć się podczas tego odczytu trzema wielkimi ojcami Kościoła. Mam na myśli Ignacego z Antiochii, Justyna z Rzymu oraz Ireneusza z Lyonu. Drodzy słuchacze, przełom pierwszego i drugiego wieku po Chrystusie ma zasadnicze znaczenie dla dalszych losów Kościoła. Kościół przechodzi w ręce nowych ludzi. Jedni po drugim umierają świadkowie, którzy znali Chrystusa, widzieli Jego cuda, słuchali Jego nauk. Około roku 64 lub 67, w zależności od datacji, w Rzymie ponieśli śmierć męczeńską święci Piotr i Paweł. Dłużej żyje jeszcze tylko Jan, ostatni świadek. Staje się postacią niemal legendarną. Długo pozostaje w Azji Mniejszej świadkiem początków. Jego słowa ze czcią zbierają prezbiterzy, wśród nich Polikarp, adresat listu Ignacego. Mniej więcej od 100 roku zaczyna się nowy okres, niezbyt dla nas jasny, ale decydujący. Wymarli już wszyscy apostołowie. Kościoły przechowują pamięć o nich i powołują się na ich autorytet. Dzieło założyciela spoczywa odtąd w rękach przełożonych gmin kościelnych, którzy nigdy nie zetknęli się z Chrystusem bezpośrednio. Znają Go tylko z przekazywanej z pokolenia na pokolenie ustnej tradycji i z Ewangelii, która podaje jedynie najistotniejsze punkty Jego nauki. Justyn nazywa je po prostu pamiętnikami apostołów. Z historycznego punktu widzenia ten okres, którym teraz się zajmujemy, stanowi etap intensywnego rozwoju organizacji kościelnej, życia liturgicznego oraz rozkwitu chrześcijańskiej doktryny. Chrześcijaństwo oscylowało pomiędzy Jerozolimą a Rzymem, stolicą wczorajszą i stolicą jutra, potem zaś między żydowskim i grecko-rzymskim sposobem myślenia. Chodziło nie tylko o współzawodnictwo kościelne, ale także o napięcie doktrynalne. Czy myśl chrześcijańska pozostanie związana z kulturą semicką, czy też raczej wtłoczy się w ramy myśli greckiej? Pisarze II wieku pozwalają nam śledzić dzieje tego sporu, zakończonego ostatecznie zwycięstwem Zachodu. Gdyby nie to, chrześcijaństwo pozostałoby tylko jedną z wywrotowych sekt w Palestynie, maleńkim kraju wielkości dzisiejszego Luksemburgu, na którym zagarnięciu cesarstwo nie zrobiło wielkiego interesu. Ale Ewangelia przekracza granice Judei, dociera do gmin żydowskich rozproszonych po całym Imperium Romanum. Następnie zaś zapuszcza korzenie wśród samej ludności pogańskiej. Ignacy, biskup Antiochii, jest z pochodzenia poganinem. Uosabia nowy etap w rozwoju chrześcijaństwa. Z chwilą przejścia Ewangelii w ręce społeczeństwa pogańskiego, kościół misyjny, czyli Ignacy, Justyn, Ireneusz, poczyna głosić chrześcijańską dobrą nowinę w kategoriach myślowych hellenizmu. Skutki tej zmiany wystąpią jaśniej w następnym stuleciu. W roku 150 Justyn podejmuje dialog między Platonem i Ewangelią, pomiędzy pogaństwem a religią. To też druga połowa II wieku, czasy Ireneusza, ma decydujące znaczenie dla chrześcijaństwa, dla rozwoju naszej religii. Chrześcijanie wychodzą z miejsc odosobnienia, wychodzą z getta, w jakim usiłowało ich zamknąć pogaństwo. Zrezygnowali ze wschodu, a poczęli rozprzestrzeniać się na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Odtąd, jak mówi Tertulian, w Rzymie czy w Kartaginie wszędzie ich można było spotkać. Na rynku, w łaźniach, na targowiskach. Władze cesarskie uznały to za niebezpieczeństwo i rozpoczęły prześladowanie, a w masach szerzyły się oszczerstwa i pogarda dla chrześcijan. Stan zagrożenia, zamiast zahamować rozwój, przyczynił się do osiągnięcia przez wspólnoty kościelne dojrzałości. Zrodził się nowy typ chrześcijanina. Myśl grecko-rzymska i grecko-rzymskie społeczeństwo przyjęły ziarno Ewangelii. Nie minie wiek, a już wzejdzie ono w nowych ludziach na terenie Afryki i Egiptu. Działalność Ireneusza powstrzymuje napór heretyków, umacnia wiarę i ułatwia pierwszy rozkwit teologii. Drodzy radiosłuchacze, na tym kończymy nasze pierwsze spotkanie z ojcami Kościoła. Podczas przyszłego spotkania zajmiemy się już szerzej omawianym, wspomnianym przeze mnie Ignacym z Antiochii. Będziemy się starali zrozumieć te spory, które miały miejsce w owym czasie. I szybko zrozumiemy i zobaczymy, jak bardzo ojcowie Kościoła są bliscy również w naszych teraźniejszych czasach. Szczęść Boże i do następnego razu.
Portrety ojców Kościoła.